I obudziła się również z nami pani Małgorzata Golińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości w latach 2018, główny konserwator przyrody, a także przez wiele lat wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to powiedzmy na początek, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Odrę, jeżeli chodzi o masowe śnięcie ryb.
Myślę, że wszyscy obserwujemy to, co się dzieje w sierpniu, z dużym zaniepokojeniem sytuację na zbiorniku Dzierżno, gdzie wędkarze już od kilku tygodni wyławiają śnięte ryby różnych rozmiarów, również te największe. Wyłowili już ponad 110 ton. Wiemy jednocześnie, że warunki pogodowe trochę się poprawiają, co jest dość optymistyczne, zważywszy na to, że przyczyna śnięcia ryb, czyli złota alga, potrzebuje bardzo niskich poziomów wody, wysokiej temperatury powietrza i wysokiej temperatury wody plus biogenów w wodzie, które powodują dla niej pewnego rodzaju korzystne warunki do wyrzucenia toksyn. Niemniej jednak no, jest to sytuacja o tyle niepokojąca, że zeszły rok, 2023, udało nam się pomimo obecności złotej algi przejść bez tak dużej katastrofy. W związku z tym powstaje pytanie, czy obecny rząd właściwie zareagował i czy we właściwym czasie podjął działania.
Pani poseł,
działania.
Czy to jest tak, że co roku występuje taka sytuacja, że to są po prostu tendencje takie w tych zbiornikach wodnych?
Czy w momencie, kiedy mamy już obecną złotą algę, to jest przeciwnik, to jest glon, który jest niezwykle trudny do usunięcia, jeśli w ogóle jest to możliwe, dlatego że ona jest obecna w wodach różnych państw świata, jest obecna od kilkudziesięciu lat i nikt jeszcze sobie z nią nie poradził. W związku z tym, kiedy już poznaliśmy, co jej potrzeba do tego, aby wyrzucać toksyny, trzeba podejmować działania, które spowodują, że przynajmniej jeden czynnik będzie przez nas wyeliminowany. W zeszłym roku my działaliśmy w taki sposób, aby przy niskich stanach wód Wody Polskie ze swoich zbiorników alimentowały, czyli dodawały czystej wody, żeby podnosić ten poziom i też troszkę, tak kolokwialnie mówiąc, rozcieńczać tą złotą algę. Z drugiej strony w sytuacjach już bardzo wysokiego ryzyka i braku dodatkowej wody, czy braku możliwości zrzutów takiej czystej wody, kontaktowaliśmy się z kopalniami, z przemysłem, aby oni, korzystając ze swoich zbiorników, przetrzymywali dłużej swoje wody zasolone, wody pokopalniane, tak aby nie dodawać takiego dodatkowego negatywnego ładunku. To trochę taka koronkowa robota, ale w zeszłym roku
Ale czy
udało
kopalnie
nam się.
Właśnie są w stanie zdobyć się na takie działania, o których pani mówi, czy po prostu je na to stać, bo to na pewno jest wydatek?
Jest to na pewno wydatek, natomiast patrząc na ryzyka i na sytuację, że tak naprawdę będziemy mierzyli się z tym wyzwaniem co roku, wydaje się, że no trochę nie mają wyjścia, dlatego że każda taka akcja wyciągania ryb to również są zaangażowane olbrzymie środki, również czas wielu, wielu osób, wolontariuszy, wędkarzy. Bardzo im za to dziękuję, również obserwując ich zaangażowanie w tym roku. Ale to też są olbrzymie straty środowiskowe, odbudowywanie później życia w poszczególnych zbiornikach, to są olbrzymie koszty. Ja wiem, że
To co teraz powinien zrobić pani poseł rząd, który obecnie ma władzę? Jakie środki powinny być wydane? Jakie środki powinny być dofinansowane tak na dobrą sprawę? I jakie działania powinny zostać podjęte? Bo obecna władza, a mówię tutaj przede wszystkim o pani minister klimatu i środowiska Paulinie Henik-Kloss, która mówi o tym, że rząd pracuje między innymi nad instalacją odsalającą wodę kopalnianą, która właśnie wpływa do rzek i zbiorników wodnych, że są na etapie prac. Państwu nie udało się tego zrobić? Czy to było w planach, że do tego nie doszło?
No to jest olbrzymie przedsięwzięcie i wydatek co najmniej rzędu miliarda złotych dla spółki KGHM, a więc olbrzymie koszty. I KGHM zdecydowała się zbudować taki zakład odsalania. To miał być zakład warzelni soli, która z jednej strony ta inwestycja miała szansę rocznie produkować 1 000 000 ton soli ważonej, która byłaby przydatna między innymi rolnikom, bo to również nawozy dla rolnictwa. I jednocześnie właśnie miała służyć zapobieganiu tym zrzutom do Odry, a więc efekt
co
ekologiczny.
stanęło na przeszkodzie, jakby.
Ta inwestycja ma powstać w ciągu 6 lat, miała powstać w ciągu 6 lat, licząc od roku 2023, kiedy zarząd spółki podjął decyzję, podjął uchwałę o
A
przystąpieniu
czemu
do
tak
wykonania
późno
studium
doszło do
wykonalności.
podjęcia takiej decyzji? 2023 rok to już schyłek rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości.
Nie da się ukryć, że przekonanie wielu zakładów do tego, że poza bieżącymi wydatkami i inwestowaniem w normalnym trybie, takie ekstra wydatki, które nie są wprost wpisane w działalność spółki i znalezienie tych dodatkowych środków wymaga decyzji często politycznej i w tej sytuacji tak niewątpliwie było. Sytuacja na Odrze miała miejsce pod koniec czy w połowie 2022 roku, a już w 2023 KGHM podjął decyzję o tym, że przystąpi do takiego działania. Wcześniej oczywiście dopytując ekspertów i robiąc wiele analiz, jakie działania byłyby z ich strony możliwe i jakie byłyby najwłaściwsze, ale też wykonalne. W związku z tym wydaje się, że owszem, no 8 lat to jest dużo, natomiast to nie jest też tak, że my przychodząc do władzy w 2015 roku mieliśmy już gotowe rekomendacje po poprzednim rządzie, że należałoby wdrożyć takie a takie działania. Dzisiaj obecny rząd jest w tej sytuacji dużo lepszej, że właśnie nasze działania, nasze rozeznania i nasze raporty eksperckie zawierają już takie rekomendacje, a więc to są wnioski, które należy po prostu po kolei wdrażać i mają właśnie rozpoczęte działania również przez zakłady przemysłu, a także, jak rozumiem, zabezpieczone środki. W związku z tym należy je tylko kontynuować, a nie negować wszystko, co działo się przez ostatnie 8 lat, licząc wyłącznie na zysk polityczny.
A jak pani patrzy na te działania obecnego rządu, to jest kontynuacja właśnie tych prac, jest jakaś ciągłość zachowana, bo mówi pani też często o tym, że wiele osób z resortu klimatu i środowiska zostało zwolnionych. Czy tam są ludzie, którzy pracowali przy tych planach i przy tych inwestycjach, którzy mogą też łącznie z KGHM-em ten projekt dalej kontynuować?
Trudno mi powiedzieć o osobach w MAP-ie czy w KGHM-ie, natomiast kiedy obserwuję zdjęcia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z posiedzeń zespołu międzyresortowego, czyli właśnie tego albo zespołu zarządzania kryzysowego w resorcie, tego, który właśnie podejmował te wszystkie decyzje, analizował i brał udział we wszelkich uzgodnieniach, no to ja widzę jedną, może dwie osoby, które jeszcze się utrzymały. Cała reszta niestety, jak widzę, została już pożegnana. Zresztą widzę, że i z Wód Polskich usunięto osoby, które miały olbrzymią wiedzę i z Instytutu Ochrony Środowiska, i z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a więc nawet z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który tworzył całą procedurę monitorowania złotej algi, a więc pozbyto się ludzi, którzy naprawdę poza swoją wiedzą ekspercką mieli również to doświadczenie 2 lat. Na szczęście procedury, które stworzyliśmy, są procedurami obowiązującymi bez względu na to, kto przyjdzie i to jest też duże ułatwienie dla wszystkich nowych, dlatego że nawet jeśli nie znają tematu, to mają krok po kroku rozpisane, co powinni podejmować w sytuacji otrzymania konkretnych informacji, a znów te informacje są w stanie otrzymać dlatego, że my wprowadziliśmy automatyczny monitoring, który przekazuje informacje w odstępach jednogodzinnych 24 godziny na dobę na stacje badawcze, plus rozszerzony monitoring, taki interwencyjny monitoring, który jest prowadzony już ręcznie w sytuacji, kiedy właśnie widać, że zaczynają się kumulować negatywne warunki, plus ludzie w terenie, którzy zostali przeszkoleni, jak rozpoznawać w badaniach laboratoryjnych złotą algę czy toksyny przez nią wyrzucane, to wszystko jest zasób, który został zostawiony nowej władzy i z której ona musi korzystać, bo po prostu dzisiaj takie są procedury,
pani
póki ich nie
poseł.
odkładą.
I jeszcze na koniec temat też związany oczywiście ze środowiskiem. Lasy społeczne mają objąć około 20% polskich lasów, być sposobem na ograniczenie wycinek. To zapowiada rząd, minister klimatu i środowiska również o tym mówi. Czy to będzie dobre rozwiązanie, żeby te lasy społeczne powstały i że jest takie zapotrzebowanie ze strony rządowej? Jak pani się odnosi do tego pomysłu?
Po pierwsze, lasy społeczne dzisiaj funkcjonują, choć się tak nie nazywają, dlatego że gospodarka leśna w Polsce ma taki model, który łączy w sobie kwestie ochrony przyrody, dostępu dla społeczeństwa i produkcji drewna. Więc w wielu sytuacjach właśnie w okolicach miast ta gospodarka leśna jest dużo mniej intensywna i bardziej nastawiona na obecność ludzi, a więc nawet często też pozyskanie drewna jest prowadzone w innych miesiącach, które nie kolidują z na przykład intensywnym penetrowaniem lasów przez ludzi. Z drugiej strony, my w zeszłym roku również wprowadziliśmy zmiany w instrukcjach funkcjonowania lasów państwowych, które uwzględniały lasy miejskie jako takie newralgiczne z punktu widzenia właśnie wrażliwości społecznej. A więc dzisiaj, jeśli ktoś mówi, że będzie tworzył lasy społeczne, to po pierwsze wyważa otwarte drzwi, a po drugie ma trochę inne intencje niż utrzymanie tego, co było dotychczas. A więc pod pretekstem tworzenia lasów społecznych, czyli takich, gdzie będzie nastawienie wyłącznie na udostępnienie
tak,
ludziom
dla społeczeństwa.
Tak, z ograniczoną gospodarką leśną, ja odczytuję bardzo negatywnie, dlatego że jest to raczej pretekst do tego, aby uzyskać akceptację Polaków do takiego działania, ale jest to tylko przykrywka do rzeczywistego szkodzenia polskiej gospodarki
w jaki
leśnej.
sposób?
Lasy społeczne bez człowieka, bez prowadzenia gospodarki leśnej, to duże zagrożenie z punktu widzenia przyrodniczego.
No ale na
dlatego,
pewno
że
będzie taka higieniczna wycinka, będą usuwane drzewa, które są zagrożeniem dla spacerujących i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o
no właśnie,
nasadzeniach
tutaj
i
mamy
wycince.
pewne wątpliwości, dlatego że który minister nie pójdzie do mediów, to każdy mówi co innego. Plus organizacje aktywistyczne, które im doradzają, również mają zupełnie różne wyobrażenie, czym miały być lasy społeczne. A dzisiaj, kiedy te obszary mają być tworzone, to nawet nie powstała ich definicja i nie powstały wytyczne, czym one miały być.
No to
miałyby być. Często jest tak,
tak,
że mówią o
to czekamy
wrażliwości dzikości, jak się na nie patrzy.
W takim
no więc to
razie
jest
na tę definicję lasów społecznych i dokładnie jak będzie ta gospodarka tam wyglądać. A rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Golińską, obecnie posłanką Prawa i Sprawiedliwości, byłym głównym konserwatorem przyrody oraz wiceministrem klimatu i środowiska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. 7:42, a my teraz razem z Transportbendem przenieśmy się w podróż na kilka minut.